drodzy współbracia kapłani, jakoni, służbo liturgiczna, drogie siostry zakonne, czcigodni pielgrzymi, siostry i bracia, goście, 13 raz jest nam dane, żeby przybyć tutaj do tego miejsca, odbywszy drogę pielgrzymią. To jest czas błogosławiony. Drodzy moi, nie jesteśmy w stanie, dopóki jesteśmy tu na ziemi, widzieć tego owocu pielgrzymowania, bo on jest nieogarniony. To znaczy, nie umiemy jakby powiedzieć, jak wielka to jest sprawa, bo te kilkanaście czy kilka godzin, kilkadziesiąt godzin, jak w przypadku tej pielgrzymki, to jest po pierwsze tworzenie wspólnoty ludzi bliskich sobie. To jest podejmowanie w modlitwie bardzo wielu ważnych spraw, ale zawsze jakby w takiej scenerii, w takim schemacie, my się modlimy, żeby była coraz to większa chwała Boża i pożytek zbawienny dla innych. Bo w każdej intencji, którą się podejmuje, to ostatecznie o to chodzi. Ale jest jeszcze jeden element, taki, który jakby wymyka się naszej osobistej kontroli. Mianowicie idziecie poprzez miejscowości, większe, mniejsze, idziecie między domostwami, spotykacie ludzi, przemierzacie pola, a jesteście wyspowici modlitwą, bliskością Boga. I to wszystko nie jest bez znaczenia. Można absolutnie z całą pewnością powiedzieć, że dokonuje się coś, co przemienia i te tereny, i czas, i spotkanych ludzi. To jest niezwykłe dobro, które rodzi każdorazowe przejście ludzi idących do Pana Jezusa. Przybywszy tutaj w czasie sprawowania liturgii świętej, wysłuchaliśmy, powiedziałbym bardzo uczciwie, Słowa Bożego, które dane jest dla naszego pouczenia. Konieczne jest, żebyśmy słuchali tego, co jest mądre, a Bóg tylko takie słowo do nas posyła. Chce nas przez to pouczyć. Jak powinniśmy tutaj pielgrzymować po tej ziemi, aby niezawodnie dotrzeć do Jego Królestwa. Przecież nikt o zdrowych zmysłach, jak mówimy, nie chciałby wybrać innej drogi. Nie byłoby to i nie ma żadnego sensu zbaczać z tej drogi, którą wybiera dla nas sam Bóg. Ta droga to jest całe nasze życie, zawarte w szczególnym scenariuszu. My o tym scenariuszu mówimy, to nasze powołanie. I dzisiaj weźmy sobie do serca, zapamiętajmy pewne prawdy, które przewinęły się w tym słowie. Pierwsza prawda, taka bardzo mocna i odciśnięta, ona zawiera się i w pierwszym czytaniu, to jest fragment Księgi Wyjścia, opowiadając o trudnościach związanych z tym pielgrzymowaniem do Ziemi Obiecanej, ale także z Ewangelii. A my dopatrujemy się tej trosce o chleb powszedni, wielkiej troski Boga o każdego z nas. Drodzy moi, to warto sobie mocno do serca jakoś wpisać, że Bóg nigdy nas nie zostawia, jak to mówimy, na pastwę losu. Nigdy. To nie może się zdarzyć. I to trzeba w sercu mocno wyryć. Trzeba całkowicie Bogu zaufać, że tak jest. A my, jak Izraelici na pustyni, jak tylko coś nas dotknie, szemrzemy. Szemrzemy przeciwko Bogu, że On nas zapomina, albo że jest nieczuły na nasze losy, na losy codzienne. I drodzy moi, jest nam ciężko wtedy, bo sami siebie jakby pogrążamy, odcinamy się od tego korzenia, który ma na imię nadzieja, a nadzieja zawsze odnosi się do Boga. Otóż my, drodzy moi, to prawdą jest, że nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć zamiarów Boga. I to Pan Bóg wielokrotnie, w Piśmie Świętym to możemy odnaleźć, przypomina nam o tym, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Powiada, drogi wasze są inne niż moje drogi. Myśli wasze nie są podobne do moich myśli. No więc, skoro tak się rzeczy mają, to jak się powinniśmy ustosunkować do tego? Otóż jest takie, powiedziałbym w cudzysłowie, magiczne słowo. Nie jest dobre słowo, jestem świadom tego. Szczególne słowo. Bądź wola Twoja. Jezu, ufam Tobie. I wtedy, drodzy moi, w tych słowach jest zawarta cała, powiedziałbym, mądrość nasza. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie Boże, tego nie rozumiem, przeciwko temu się buntuję, to dla mnie jest za trudne, tamto niezrozumiałe, jestem niecierpliwy i tak dalej. Ale jeśli na zakończenie tego wszystkiego padnie to słowo, które jakby sygnalizuje Bogu, jednak niech się dzieje to, co jest w Twoim scenariuszu wobec mnie. Niezwykłe słowo. Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja. Drodzy moi, przypomnijcie sobie, ile razy w Ojcze Nasz my to słowo, bądź wola Twoja, wypowiadamy. To nie znalazło się tam przypadkowo. Bo to jest istotą jakby każdej cząstki czasu i każdego naszego działania. Gdybyśmy Bogu nie ufali, to na każdym kroku byłoby zderzenie, bo my byśmy swój scenariusz próbowali zrealizować, a Bóg ma inny. No i ciągle trwałaby walka. I druga sprawa, która przejawia się w czytaniach, to szczególnie w liście do Efezjan, nauczyć się Chrystusa. Co to oznacza? Co w tym pojęciu jest zawarte? Otóż nauczyć się Pana Jezusa to naprawdę Go dobrze poznać. Zobaczcie, że my mamy takie doświadczenie na co dzień, jeśli chodzi o nasze ludzkie relacje. Często mówimy, zobacz, tyle lat jestem z Tobą, a okazuje się, że Ciebie nie znam. No, nie chodzi tutaj o jakieś takie zwyczajne sprawy, ale gdzieś jest postawiona taka tama, że nie możemy wejść w głębie tej osoby. I wtedy właściwie nie rozumiemy jej. Podobnie jest z poznaniem Pana Jezusa. Trzeba zadać sobie w życiu naprawdę wiele trudu, żeby poznać intencje Pana Jezusa i poznać Jego samego. Święty Jan daje nam dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko w ogóle daje nam przykład swego doświadczenia. I to doświadczenie świętego Jana Apostoła i Ewangelisty jakby owocuje w tym, że on w pierwszym liście pisze jako pewnik: Bóg jest miłością. Poznałem, kim jest Bóg. I drodzy moi, co jest następstwem dobrego poznania? Całkowite zakochanie się i całkowite oddanie się sprawie Boga. I teraz, jeśli my zadamy sobie trudu i poprosimy o tę łaskę, bo tak to trzeba rozumieć, to Bóg musi nam udzielić tej łaski, żebyśmy Go dobrze poznali. I wtedy cokolwiek nas spotka w życiu, to nie będzie to dla nas tworzyło takich sytuacji, że wszystko nam, że tak powiem, rozpadnie się, zrujnuje się. Nie, nie, nie. Takie rzeczy mają miejsce wtedy, kiedy uważamy, że znamy Pana Jezusa i Jego Ewangelię, a okazuje się, że nie jest to prawda. Myśmy Go trochę poznali, jak to by wprawna nauczycielka powiedziała: no, odrobiłeś lekcję tak po łebkach. Nie rozumiesz tego, co napisałeś, nie umiesz odpowiedzieć na podstawowe pytania i tak dalej. Więc w takich wypadkach, drodzy moi, my to dostrzegamy, myślę, i każdy z was widzi, że kiedy człowiek dobrze nie zrozumie Ewangelii, to owszem, mówi, że mu się chrześcijaństwo podoba, ale nigdy nie będzie mówił o Ewangelii. Podobają mu się święta, czasami liturgia, zwyczaje, piękne świątynie, czy powiedzmy kultura wyrosła na Ewangelii. Tym się zachwyca, ale to nie jest Chrystus. To nie jest Ewangelia. Jak tego mu zabraknie, zostaje pustka. Czyli poznał Pana Jezusa, ale nie osiągnął fundamentu, czyli nie poznał. I to warto sobie dzisiaj uzmysłowić, bo to, powiedziałbym, jest jeden z większych problemów dzisiejszego świata. Ludzie, miliony ludzi żyjących, tworzących swoje życie bez fundamentu. To jest prawdziwa nędza. Tak konstruować swoje życie. Przyszliśmy do siostry Faustyny. Czego się chcemy dzisiaj też od niej dowiedzieć, ubogacić jej doświadczeniem w tym przymierzu z Bogiem. Ona może się dzisiaj z nami podzielić na przykład refleksją o przymiotach Boga. Był w jej życiu taki dzień czy taki czas, kiedy mogła dotknąć tego wszystkiego, co jest najważniejsze, i zobaczyć, kim jest Bóg i jakie są Jego przymioty. Po pierwsze, powiedziała, że to, czego doświadczyła najsamprzód, to świętość Boga. I mówi, że to było niezwykłe. Nie umiała tego jakby do końca określić, bo to miało coś z charakteru wielkiej mocy, ale nie takiej mocy, która przeraża, ale takiej mocy, która zniewala, ale my z wielką radością jakby temu zniewoleniu się poddajemy. Jakby oczarowuje nas ta świętość Boga. Do takiego stopnia, że całe stworzenie w zachwycie chciałoby tylko powtarzać święty, 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 czyli oddawać chwałę. I dlatego łatwiej nam zrozumieć, dlaczego Bóg powiada: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Zaczyna od tego najważniejszego swego przymiotu i chce się nim dzielić. A więc wysoko nas promuje. Dalej. Odkryła sprawiedliwość Bożą. Bóg jej pokazał, na czym polega jego sprawiedliwość. I tutaj się rzeczy mają zupełnie inaczej niż ze świętością. Sprawiedliwość to jest ten, powiedziałbym, potencjał Boga, który przenika wszystko i ukazuje prawdę. Ta prawda ma różne oblicze. Prawda. Jak się rzeczy mają, moglibyśmy powiedzieć, że Pan Bóg każdą naszą cząstkę, każdą naszą sytuację nazywa po imieniu. Dobrze, kiedy by tylko zauważył pozytywne rzeczy, dobre, szlachetne, święte. Ale właśnie sprawiedliwość to jest odzwierciedlenie każdego elementu takim, jakim on jest w naszym życiu. Jaka refleksja przy tym przymiocie? Trochę nam nogi powinny zadrżeć. Bo nie chcielibyśmy stanąć przed Bogiem, jedynie Bogiem sprawiedliwości. Dlatego prowadzi nas do trzeciej. Do trzeciego przymiotu. I właśnie zupełnie odmienna sytuacja. Miłość i miłosierdzie. Ono łączy Stwórcę ze stworzeniem. Wyszliśmy jakby z tego wielkiego, powiem dla lepszego zrozumienia, z tej strefy ogromnego zagrożenia. Ale trzeba pamiętać, że to nie Bóg stanowi dla nas zagrożenie, tylko my sami sobie to zagrożenie stwarzamy. Bo wszystko, co jest naszym oderwaniem od Boga, czyli oddaleniem przez grzech, to jest właśnie skazywanie nas na porażkę. A miłość i miłosierdzie sprawiają, że następuje ciągłe zbliżanie i pokazane jest, że to wszystko zostało osiągnięte przez Boga poprzez wcielenie i odkupienie, jakie dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. I drodzy moi, trzeba też w czasie takiej pielgrzymki zrobić sobie pewne postanowienia, żeby to nie był czas, teraz to nie jest czas stracony, ale żeby także jakiś program ze sobą zabrać na jutro i na dalsze dni. Żebyśmy wiedzieli, na co powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę, jakie przemyślenia. Drodzy moi, ten rok jest, powiedziałbym, szczególnie obfity. Takie katechezy przypominające nam o rzeczach ważnych. Ja dzisiaj chciałbym zasugerować, że taką pierwszą, najpotrzebniejszą, powiedziałbym, sprawą to jest nawiązanie kontaktu z Panem Bogiem, żebyśmy się dobrze z Nim mogli porozumieć, usłyszeć. Czasami jest tak, że dzieci w domu tak sobie pozwolą, tak powiem, hałasować, że rodzice, mimo swego ogromnego starania, nie mogą nawiązać z nimi łączności. I dzisiaj duża część ludzkości właśnie tak żyje. Jest taki harmider, ale nie oczywiście porównywany do huku samolotów, czy pojazdów, czy trąb powietrznych. Nie, nie o to chodzi. Jest jakiś hałas w głowie, w sercu. Człowiek poddaje się takim, powiedziałbym, przeżyciom, zachętom. To go wszystko ogarnia. Najpierw może i satysfakcjonuje, ale potem nawet nie dostrzega, że jest więźniem. Sam sobie sprawił to, że jest więźniem. A drodzy moi, a Bóg nie jest konkurentem tych wszystkich hałasów światowych. On jest delikatny. Pamiętacie, jak przedstawił się jednemu z proroków Starego Testamentu? Takie doświadczenie z nim przeprowadził. Najpierw prorok widział i usłyszał ogromną, idącą burzę i powiada, nie, to nie pasuje do Boga. Potem było trzęsienie ziemi, a więc znowu coś, co jest przerażające. Nie, to nie może być zwiastunem obecności Boga. Potem ogień, także nie. Wszystkie te elementy przerażały. I wreszcie prorok jakby poczuł coś niezwykle delikatnego, przyjemnego. Łagodny powiew ciepłego wiatru. Bardzo miła sytuacja. Tak. To musi być jakby strefa obecności Bożej. No właśnie, tego nam potrzeba. Myślę, że rozumiemy, że ten wszechobecny hałas i medialny i takie zapotrzebowanie na sensacje naprawdę może nas gubić i to się dzieje niestety. Dalej. Prosiłbym, abyśmy mogli, każdy z nas, dokonać takiego, powiedziałbym, podjęcia inicjatywy, że choć jednym westchnieniem w ciągu dnia będziemy modlić się o odnowienie i umocnienie tych wspólnot, które są fundamentalnymi wspólnotami, ja myślę tutaj o małżeństwie i rodzinie. To trzeba bez przerwy powtarzać, bez przerwy zachęcać, ponieważ to jest skarb. Święte małżeństwo, święta rodzina to jest skarb. Nie ma na to ceny. Gdybyśmy zapytali, które społeczeństwa są bogate, zamożne, ważne, liczące się, to nie te posiadające broń atomową i ogromne zapasy złota, ani wysoki budżet. Nie, nie. Nawet nie wiedzą, jak szybko to może ulec całkowitej degradacji. Mocarstwowe wspólnoty są te, w których naprawdę jest pod dostatkiem tych świętych wspólnot. One są i dla swego narodu, dla swego kraju i dla świata podtrzymaniem. I dlatego tak ważne jest zadbanie o to na różny sposób, kochani. Ale dzisiaj zachęcam do tego, żebyśmy postanowili choć westchnienie jedno, ale żeby nasze myśli koło tego, koło tej sprawy jakoś jakby chodziły, funkcjonowały, żebyśmy byli tym zainteresowani. I kolejna sprawa, może na tym zakończmy, ponieważ wzięliście sobie za dzisiejszego patrona w tym grzymowaniu świętego Józefa. Święty Józef od razu nam się kojarzy z mężem i ojcem. Drodzy moi, taka jest prawda, nie da się tego jakoś inaczej zauważyć, że do tej pory naprawdę wiele miejsca, i dobrze, że to było, poświęcaliśmy sobie matki, małżonki i powiem, że w społeczności, w kulturze naszej dało to dobre owoce. Doświadczamy tego szacunku, jaki powinien być okazywany i matce, i małżonce. Gdzieśmy jednak stanęli, jeśli chodzi o dowartościowanie ojca i męża. Może dlatego, że został on niejako obarczony czy przypisany do tego, że ma zarabiać. Tymczasem funkcje tej osoby są niepomiernie większe i ważniejsze. Nie sposób, drodzy moi, nawet w długiej homilii to wszystko opowiedzieć, jakie to jest ważne. Ale sami wiecie, że jest ważne, bardzo ważne. I dlatego święty Józef niech będzie dla nas dzisiaj tym wsparciem. Jaki on jest wielki, jaki on jest piękny, powiedziałbym, od środka. Ile w nim tej szlachetności, cichości, pokory, czystości, zaufania Bogu i ludziom. Takich chcielibyśmy mieć ojców, mężów. To będzie odzyskanie niezwykle ważnej, powiedziałbym, rzeczywistości naszego codziennego życia, jeśli zadbamy, pomożemy mężom i ojcom odzyskać ich właściwe miejsce. A tych, którzy to miejsce zajmują, mają świadomość tego, niech Pan Bóg umacnia im błogosławie. Kochani, takie oto sprawy są nam dzisiaj, tak myślę, bliskie. I raz jeszcze Wam dziękuję za ten wielki dar tego dzisiejszego i wczorajszego pielgrzymowania. Zobaczycie sami, że każdy ten dobry wysiłek, szlachetny, on będzie przynosił naprawdę dobre owoce. Amen.